Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Johna Grishama zatytułowanej Wyspa Kamino. Przełożył Jan Kraśko. Czyta Roch Siemianowski. Dla René. Dzięki za temat. Rozdział pierwszy. Skok. 1. Oszust przywłaszczył sobie tożsamość Neville'a Mancina, autentycznego wykładowcy literatury amerykańskiej z Uniwersytetu Portland i przyszłego doktoranta na Uniwersytecie Stanforda. W liście napisanym na doskonale podrobionym papierze firmowym magister Mancin podał się za początkującego badacza twórczości F. Scotta Fitzgeralda, wybierającego się wkrótce w podróż na wschodnie wybrzeże i bardzo chciałby zobaczyć rękopisy oraz dokumenty tego wielkiego pisarza. List zaadresowany do doktora Jeffreya Browna, dyrektora sekcji rękopisów działu ksiąg rzadkich i zbiorów specjalnych w bibliotece Firestone na Uniwersytecie Princeton, przyszedł wraz z kilkoma innymi. Został skrzętnie zarejestrowany, przekazany dalej i w końcu trafił na biurko Eda Folka, młodszego bibliotekarza, którego obowiązkiem, wśród wielu innych monotonnych zadań, było sprawdzanie kompetencji piszących do nich osób. Ed otrzymywał kilka takich listów tygodniowo. Pod wieloma względami wszystkie były identyczne, choć pisali je zarówno wielbiciele i samozwańczy specjaliści od twórczości Fitzgeralda, jak i od czasu do czasu prawdziwi naukowcy. W poprzednim roku kalendarzowym Ed sprawdził i wpuścił do biblioteki 190 osób. Ludzie ci przyjeżdżali z całego świata i pełni pokory wchodzili do biblioteki z szeroko otwartymi oczami, jak pielgrzymi do świątyni. Pracował na tym stanowisku od 34 lat i przez ten czas widział chyba wszystkie kategorie badaczy i ciekawskich. I wcale ich nie ubywało. F. Scott Fitzgerald nie przestawał fascynować. Ruch w bibliotece był taki sam jak przed 30 laty. Ostatnio jednak Ed zastanawiał się coraz częściej, czy w życiu pisarza zostało coś, nad czym by jeszcze nie ślęczano, czego by dokładnie nie przestudiowano i o czym by nie napisano. Pewien uczony powiedział mu niedawno, że do tej pory wydano co najmniej 100 książek i opublikowano ponad 10 tysięcy artykułów naukowych o Fitzgeraldzie, jako człowieku i pisarzu, o jego twórczości i szalonej żonie. Facet zapił się na śmierć w wieku 44 lat. A co by było, gdyby wciąż pisząc dożył późnej starości? Ed potrzebowałby asystenta. Jednego albo dwóch, a może nawet całego zespołu. Z drugiej strony wiedział jednak, że przedwczesna śmierć jest często kluczem do późniejszego uznania. Nie wspominając już o wyższych tantiemach. Po kilku dniach zajął się w końcu listem od magistra Mancina. Przejrzawszy szybko biblioteczny rejestr, zorientował się, że jest to nowa postać i nowa prośba. Kilku weteranów było w Princeton tyle razy, że po prostu dzwonili do niego i mówili: "Cześć, będę w przyszły wtorek." Przeciwko czemu Ed nie protestował. Co innego z Mancinem. Wszedł na stronę internetową Uniwersytetu Portland i tam go znalazł. Licencjat z literatury amerykańskiej na Uniwersytecie Stanu Oregon, magisterium na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, od 3 lat wykładowca kontraktowy. Początki brody, prawdopodobnie tymczasowej, wąskie okulary bez oprawek. Na zdjęciu wyglądał jak zwyczajny, młody, mniej więcej 35-letni mężczyzna. W swoim liście prosił o odpowiedź na prywatny adres mailowy, bo, jak twierdził, na służbowy rzadko zagląda. Pewnie dlatego, że jesteś tylko mało ważnym wykładowcą na kontrakcie i nie masz własnego gabinetu, pomyślał Ed. Takie myśli nachodziły go często, choć oczywiście był zbyt doświadczonym profesjonalistą, żeby się nimi dzielić. Następnego dnia z czystej ostrożności wysłał odpowiedź na służbowy adres Mancina, dziękując za list i zapraszając go do Princeton. Spytał także o przybliżoną datę jego wizyty i wyłożył kilka podstawowych zasad obowiązujących gości pragnących obejrzeć zbiór rękopisów i dokumentów F. Scotta Fitzgeralda. Było ich tyle, że zasugerował, aby pan magister zapoznał się z nimi na stronie internetowej biblioteki. Otrzymał automatyczną odpowiedź z informacją, że przez kilka dni Mancin będzie nieosiągalny. Jeden ze wspólników fałszywego wykładowcy spenetrował uniwersytecką sieć komputerową na tyle głęboko, że udało mu się pomajstrować w serwerze Wydziału Anglistyki. Dla wytrawnego hakera to nic trudnego. On i podszywający się pod Mancina oszust natychmiast dowiedzieli się, że biblioteka odpowiedziała. Trudno, pomyślał Ed i nazajutrz wysłał ten sam list na prywatny adres mailowy pana magistra. Mancin odpowiedział już niecałą godzinę później, dziękując mu entuzjastycznie, zapewniając, że nie może się już doczekać, że dokładnie przestudiował biblioteczną stronę internetową, spędził wiele godzin w cyfrowym archiwum twórczości Fitzgeralda oraz informując, że od lat jest posiadaczem wielotomowej serii wiernych reprodukcji rękopisów tego autora i że szczególnie interesują go recenzje jego pierwszej powieści Po tej stronie raju. Świetnie, pomyślał Ed. Skąd ja to znam? Facet próbował mu zaimponować, zanim się jeszcze zobaczyli. W czym nie było nic niezwykłego. 2. F. Scott Fitzgerald wstąpił na Uniwersytet Princeton jesienią 1913 roku. Miał wtedy 16 lat, marzył o napisaniu wielkiej amerykańskiej powieści, a nawet zaczął już pisać pierwszą wersję Po tej stronie raju. 4 lata później rzucił studia, aby zaciągnąć się do wojska i pójść na wojnę. Lecz nie zdążył, ponieważ wojna się skończyła. Jego arcydzieło, Wielki Gatsby, ukazało się w 1925 roku, lecz zyskało popularność dopiero po śmierci autora. Niemal przez całe życie zawodowe Fitzgerald zmagał się z kłopotami finansowymi, a w 1937 roku wyjechał do Hollywood, gdzie pisał kiepskie scenariusze, podupadając na zdrowiu i zaniedbując pracę twórczą. 21 grudnia 1940 roku zmarł na atak serca, spowodowany wieloletnim nadużywaniem alkoholu. W 1950 roku Scotty, córka i jedyne dziecko Fitzgeralda, podarowała jego rękopisy, notatki oraz listy, tak zwane papiery, bibliotece Firestone'a, należącej do Uniwersytetu Princeton. Ponieważ 5 pierwszych powieści napisał ręcznie, na szybko niszczejącym tanim papierze, biblioteka stwierdziła, że udostępnianie ich badaczom byłoby niezbyt mądre. Dlatego sporządzono wysokiej jakości faksymile, a oryginały zamknięto w podziemnym skarbcu o starannie kontrolowanym oświetleniu, temperaturze i wilgotności. Po 1950 roku wyjmowano je stamtąd tylko kilka razy. 3. Mężczyzna podający się za magistra Nevilla Mancina przyjechał do Princeton pięknego jesiennego dnia na początku października. Skierowano go do działu ksiąg rzadkich i zbiorów specjalnych, gdzie poznał Eda Folka i gdzie ten przekazał go swojemu pomocnikowi, żeby sprawdził i skopiował jego oregońskie prawo jazdy. Prawo jazdy było oczywiście fałszywką, lecz fałszywką doskonałą. fałszerz i jednocześnie haker, ten sam, który majstrował przy serwerze Wydziału Anglistyki, miał za sobą przeszkolenie w CIA i długą karierę w mrocznym świecie prywatnego szpiegostwa. Złamanie zabezpieczeń uniwersyteckiej sieci internetowej nie stanowiło dla niego większego problemu. Magister Manchin został następnie sfotografowany, po czym wydano mu identyfikator, który miał stale nosić na widoku. Pomocnik bibliotekarza zaprowadził go na pierwsze piętro gmachu do dużej sali, gdzie stały dwa długie stoły, a pod ścianami rzędy stalowych szafek z zamkniętymi szufladami. Manchin wypatrzył co najmniej 4 kamery w kątach pod sufitem. 4, które miały być widoczne. Podejrzewał, że są tam i inne, dobrze ukryte. Próbował wdać się w pogawędkę z towarzyszącym mu opiekunem, lecz ten nie należał do zbyt rozmownych. Kiedy Manchin zapytał żartem, czy mógłby obejrzeć oryginalny rękopis po tej stronie raju, pomocnik bibliotekarza uśmiechnął się z wyższością i odparł, że to niemożliwe. — A pan? — spytał Manchin. — Widział pan oryginały? — Tylko raz. Czekał chwilę na ciąg dalszy, lecz go nie było. Przy jakiej okazji? — Pewien słynny naukowiec chciał je zobaczyć — wyjaśnił tamten. — Zeszliśmy z nim do skarbca. Ale ich nie dotykał. Może to robić tylko główny bibliotekarz i tylko w specjalnych rękawiczkach. Naturalnie. A cóż, zatem bierzmy się do roboty. Pomocnik otworzył dwie wielkie szuflady opatrzone napisem po tej stronie raju, w których leżały duże, grube notesy. W tych są pierwsze recenzje, powiedział. Mamy też wiele późniejszych. Świetnie. Manchin uśmiechnął się i gotów rzucić się na wszystko, co położą mu na stole, otworzył teczkę i wyjął notatnik. Był tak pochłonięty pracą, że pół godziny później pracownik biblioteki zostawił go samego i zniknął. Ze względu na obecność kamer, oszust ani razu nie podniósł wzroku. W końcu musiał wyjść do toalety. I zabłądził. Źle skręcił raz, źle skręcił po raz drugi i, unikając kontaktu z osobami przebywającymi w tym samym dziale, ostrożnie zwiedził okolice. Wszędzie były kamery. Wątpił, czy ktoś obserwuje go na żywo, jednak w razie potrzeby ochrona zawsze mogła sięgnąć po taśmy. Znalazł windę, minął ją i pobliskimi schodami zszedł do sutereny, gdzie było jak na parterze. Schody prowadziły jeszcze niżej i kończyły się na poziomie S2, suterena druga, wielkimi, grubymi drzwiami z napisem „Otwierać tylko w nagłych wypadkach”, namalowanym dużymi, grubymi literami. Obok był panel z klawiaturą i kolejny napis, który ostrzegał, że w razie próby nieautoryzowanego otwarcia drzwi włączy się alarm. Manchina obserwowały dwie kamery. Wycofał się i wrócił na górę. Kiedy wszedł do sali ze stołami, czekał już na niego pomocnik bibliotekarza. — Wszystko w porządku, panie magistrze? — Tak, tak — odparł oszust. — Tylko chyba coś mi zaszkodziło. Mam nadzieję, że to nie jakiś wirus. Bibliotekarz natychmiast wyszedł, a Manchin spędził cały dzień na przekopywaniu się przez materiały ze stalowych szuflad i czytaniu starych recenzji, które zupełnie go nie interesowały. Kilka razy wychodził z sali, żeby pomyszkować, rozejrzeć się, pomierzyć i zapamiętać jak najwięcej szczegółów. 4. Wrócił do Princeton 3 tygodnie później i nie udawał już wykładowcy. Ogolony i przefarbowany na piaskowy blond, był w sztucznych okularach w czerwonych oprawkach i miał fałszywą legitymację studencką ze zdjęciem. Gdyby ktoś go spytał, czego raczej nie przewidywał, odpowiedziałby, że robi studia magisterskie w Iowa. Tak naprawdę miał na imię Mark i, jeśli można tak powiedzieć, był zawodowym złodziejem. Ekspertem od skoków szybkich i misternie zaplanowanych, specjalistą od kradzieży kosztownych dzieł sztuki i rzadkich artefaktów, które odsprzedawał pogrążonym w rozpaczy właścicielom. Należał do pięcioosobowego gangu Deniego, byłego komandosa, który po tym, jak wyrzucono go z wojska, zszedł na drogę przestępstwa. Ani on, ani Deni nie byli jak dotąd notowani, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych członków gangu. Trey miał na koncie dwa wyroki i dwie ucieczki, ostatnią przed rokiem, z więzienia federalnego w Ohio. To właśnie tam poznał Jerego, drobnego złodziejaszka dzieł sztuki, przebywającego obecnie na zwolnieniu warunkowym. O rękopisach Fitzgeralda wspomniał Jeremu inny złodziej, odsiadujący długi wyrok, kumpel spod celi. Układ był doskonały. Tylko 5 rękopisów. Wszystkie w jednym miejscu. I wszystkie bezcenne dla Princeton. 5. członek gangu wolał pracować w domu. Ahmed był hakerem, fałszerzem i twórcą wszelkich iluzji. Lecz nie miał odwagi nosić broni. Pracował w suterenie domu w Buffalo i jak dotąd nigdy go nie przyłapano ani nie aresztowano. Nie zostawiał żadnych śladów. Brał 5% z góry. Pozostała 4 miała podzielić się równo resztą. We wtorek o 9 wieczorem Danny, Mark i Jerry, którzy podali się za studentów, byli już w bibliotece Firestone'a i czujnie obserwowali zegar. Fałszywe legitymacje zadziałały idealnie, nikt nie uniósł nawet brwi. Danny ukrył się w damskiej toalecie na 2. piętrze. Odsunął panel w suficie, wrzucił tam plecak i nastawił się na kilkugodzinne czekanie w ciasnocie i duchocie. Mark otworzył wytrychem zamek w drzwiach do pomieszczenia obsługi mechaniczno-elektrycznej na pierwszym poziomie sutereny i znieruchomiał, nadsłuchując syren alarmowych. Nie usłyszał żadnych, podobnie jak Ahmed, który bez trudu zhakował uniwersytecki system bezpieczeństwa. Mark wszedł do środka i zaczął rozmontowywać wtryskiwacze paliwa w zapasowym generatorze elektrycznym biblioteki. Jerry zaszył się w odległym miejscu do pracy, kąciku ukrytym między rzędami półek z nietkniętymi od 10 lat książkami. Trey, przebrany za studenta z plecakiem, snuł się po kampusie, szukając miejsca dla bomb. Bibliotekę zamykano o północy. 4 członkowie gangu i czuwający w Buffalo Ahmed byli w kontakcie radiowym. Kwadrans po północy, Danny, ich przywódca, oznajmił, że wszystko przebiega zgodnie z planem. 5 minut później Trey, nadal przebrany za studenta, wszedł do akademika koledżu McCarena w samym środku kampusu. Zobaczył tam te same kamery monitoringu, które widział tydzień wcześniej. Nieobserwowanymi przez nie schodami wbiegł na pierwsze piętro. Wszedł do toalety i zamknął się w kabinie. O 12:40 wyjął z plecaka puszkę wielkości półlitrowej coli, nastawił zapalnik i ukrył ją za muszlą. Wyszedł z toalety, wbiegł na 2. piętro i w pustej kabinie prysznicowej ukrył 2. bombę. Punktualnie, za kwadrans pierwsza, w mrocznym korytarzu na 2. kondygnacji gmachu, nonszalanckim ruchem rzucił przed siebie sznur petard Black Cat i popędził na parter. Zadudniło echo 10 eksplozji, a kilka sekund później wybuchły obie bomby, zasnuwając korytarze chmurami gęstego, śmierdzącego dymu. Gdy Trey wychodził z akademika, dotarła do niego pierwsza fala spanikowanych głosów. Ukrywszy się za pobliskimi krzakami, wyjął z kieszeni telefon na kartę i zadzwonił do Uniwersyteckiej Centrali Zgłoszeń Alarmowych z przerażającą wiadomością. Na pierwszym piętrze akademika koledżu McCarena jest jakiś facet z pistoletem. Strzela do ludzi! Z okien sączył się dym. Jerry, który wciąż siedział ukryty między rzędami półek, z nietkniętymi od dziesięcioleci książkami, wykonał podobny telefon, też z komórki na kartę. Wkrótce cały kampus ogarnęła panika i w centrali urywały się telefony. Każdy amerykański college ma dokładne plany postępowania w sytuacji, gdy na jego terenie zaczyna działać aktywny strzelec. Jednak żaden nie chce wcielać ich w życie. Dlatego dyżurująca w centrali funkcjonariuszka nacisnęła guzik dopiero po kilku sekundach. A kiedy już to zrobiła, zawyły syreny. Studenci, wykładowcy, urzędnicy i inni pracownicy uniwersytetu otrzymali alarmowy SMS i mail. Polecono im zamknąć na klucz wszystkie drzwi i zabezpieczyć wszystkie budynki. Jerry zadzwonił pod 911 i zameldował, że zastrzelono dwóch studentów. Z akademika buchały już kłęby dymu. Trey wrzucił do koszy na śmieci kolejne trzy bomby. Od budynku do budynku biegali studenci. Nie wiedząc, gdzie można bezpiecznie się schronić, przyjechała ochrona uniwersytecka i miejscowa policja, a zaraz potem sześć wozów straży pożarnej. Jeszcze potem zjawiły się karetki pogotowia i pierwsze radiowozy policji stanowej New Jersey. Trey zostawił plecak pod drzwiami budynku administracyjnego, po czym zadzwonił pod 911 i zameldował, że leży tam coś podejrzanego. Ostatnia bomba dymna miała wybuchnąć za 10 minut. Dokładnie wtedy, kiedy na miejsce zdarzenia przyjadą saperzy i z bezpiecznej odległości zaczną przyglądać się plecakowi. 5:05 Trey połączył się przez radio ze swoimi wspólnikami. Panika doskonała, zakomunikował. Wszędzie dym, dziesiątki gliniarzy. Zaczynajcie. Zgasić światło, rozkazał Denny. Czuwający przy komputerze Ahmed odstawił szklankę mocnej herbaty. W schemacie uniwersyteckiej sieci bezpieczeństwa znalazł pod sieć elektryczną i odciął prąd. Nie tylko w bibliotece Firestone'a, ale i w kilku okolicznych budynkach. W tym samym momencie Mark, który zdążył już włożyć gogle z noktowizorem, wyłączył na dokładkę główny włącznik prądu w pomieszczeniu obsługi mechaniczno-elektrycznej. Wstrzymał oddech i gdy zapasowy generator elektryczny nie odpalił, z ulgą wypuścił powietrze. Awaria prądu uruchomiła alarm w centrali bezpieczeństwa na kampusie. Lecz nikt nie zwracał na to uwagi. Na terenie koledżu grasował zabójca. Nie było czasu na błahostki. Jerry, który w ciągu ostatniego tygodnia spędził dwie noce w bibliotece Firestone'a, wiedział, że po zamknięciu nie ma tam żadnych strażników. Umundurowany ochroniarz parę razy obchodził gmach z zewnątrz. Świecił latarką na drzwi i szedł dalej. Pojawiał się tam również patrol w oznakowanym radiowozie, lecz policjantów interesowali głównie pijani studenci. Między pierwszą w nocy i ósmą rano kampus był na ogół jak każdy inny, czyli zupełnie wymarły. Jednak tej nocy w Princeton panowało gorączkowe poruszenie, ponieważ ktoś strzelał do kwiatu Ameryki. Trey zameldował kumplom, że wszędzie panuje kompletny chaos, że policjanci ze SWAT-u wkraczają do akcji, wyją syreny, popiskują radionadajniki i miga milion kogutów. Dym wisi na drzewach jak mgła. Słychać warkot krążącego w pobliżu helikoptera. Totalny chaos. Denny, Jerry i Mark przemknęli ukradkiem przez mrok i zbiegli schodami do sutereny pod działem ksiąg rzadkich i zbiorów specjalnych. Wszyscy trzej mieli gogle z noktowizorem i lampy górnicze na czole. Wszyscy dźwigali ciężkie plecaki, a Jerry taszczył jeszcze mały worek marynarski, który ukrył w bibliotece dwa dni wcześniej. Dotarli do trzeciego, ostatniego poziomu sutereny. Stanęli przed grubymi metalowymi drzwiami, oślepili kamery i zaczekali, aż Ahmed odprawi swoje czary. Ten spokojnie przedarł się przez biblioteczny system alarmowy i wyłączył cztery czujniki przy drzwiach. Rozległo się głośne kliknięcie. Danny nacisnął klamkę, otworzył drzwi i zobaczyli wąskie, kiszkowate pomieszczenie z dwojgiem kolejnych drzwi, też metalowych. Mark poświecił latarką na sufit i wypatrzył kamerę. Tam rzucił tylko jedna. Najwyższy z nich, Jerry, który miał 1,87 m wzrostu, wyjął małą puszkę farby w sprayu i psiknął w obiektyw. Danny spojrzał na drzwi. Rzucamy monetą? Co widzicie? Spytał z Buffalo Ahmed. Dwoje identycznych metalowych drzwi, odparł Danny. Nic tu nie mam. W systemie są tylko te pierwsze. Musicie ciąć. Danny wyjął z worka dwie 45-centymetrowe butle. Jedną z tlenem, drugą z acetylenem. Danny stanął przed drzwiami po lewej, pstryknął zapalarką i zaczął rozgrzewać palnikiem miejsce 15 centymetrów nad dziurką od klucza i zasuwką. Posypały się iskry. Tymczasem Trey zostawił za sobą panujący wokół akademika chaos i ukrył się w ciemności naprzeciwko biblioteki. Wciąż wyły syreny, przyjeżdżało coraz więcej karetek i radiowozów, nad kampusem głośno dudniły helikoptery. Choć Trey ich nie widział, pogasły nawet latarnie uliczne. Wokół biblioteki nie było żywego ducha. Wszyscy pobiegli do akademika. Przed biblioteką cisza i spokój, zameldował. Jakieś postępy? Już tniemy, rzucił Mark. Cała piątka wiedziała, że muszą ograniczyć rozmowy do niezbędnego minimum. Danny wprawnie i powoli ciął metal palnikiem, którego płomień miał na czubku ponad 3000 stopni Celsjusza. Na podłogę kapała płynna stal. Pryskały żółte iskry. Mają 2,5 centymetra grubości, powiedział Danny. Skończył górny brzeg kwadratu i zaczął ciąć w dół. Praca była powolna. Minuty ciągnęły się w nieskończoność i wzrastało napięcie. Mimo to wszyscy zachowywali spokój. Jerry i Mark przykucnęli za nim i obserwowali każdy jego ruch. Danny skończył dolną krawędź kwadratu i szarpnął za klamkę. Lecz drzwi nie puściły. Coś je trzymało. Zasuwa, rzucił. Trzeba ją przeciąć. 5 minut później drzwi stanęły otworem. Ahmed, nadzorujący z Buffalo biblioteczny system bezpieczeństwa, nie dopatrzył się niczego podejrzanego. Czysto? Zameldował. Danny, Mark i Jerry weszli do pomieszczenia i natychmiast zabrakło w nim miejsca. Ponieważ niemal całkowicie wypełniał je wąski stół, najwyżej 60-centymetrowej szerokości i 3-metrowej długości. Po jednej stronie były 4 duże drewniane szuflady. Po drugiej 4 identyczne. Mark, specjalista od wytrychów, przesunął na czoło gogle, poprawił lampę na czole, obejrzał jeden z zamków i pokręcił głową. Tak jak myślałem. Komputerowy zamek kombinacyjny. Pewnie codziennie zmieniają kod. Nie da rady, trzeba wiercić. Dobra, zaczynaj, rozkazał Danny. Wy wierćcie, a ja przetnę drugie drzwi. Jerry wyjął z worka wiertarkę akumulatorową, zaopatrzoną w koronkę do wiercenia w stali. Przytknął ją do zamka i wraz z Markiem ze wszystkich sił naparli na sterczące z boków trzymaki. Koronka wyła, jęczała i ześlizgiwała się z mosiądzu, który początkowo wydawał się nie do przewiercenia. Lecz już po chwili na podłogę spadła jedna stróżyna, potem druga i wiertło zaczęło wgryzać się coraz głębiej. W końcu zamek puścił, mimo to szuflada się nie otworzyła. Mark wcisnął w szparę końcówkę cienkiego łomu i gwałtownie szarpnął w dół. Pękło drewno i szuflada odskoczyła. W środku leżało pudełko do przechowywania zbiorów archiwalnych. Zabezpieczone czarnymi metalowymi okuciami, miało 55 cm długości, 42 cm szerokości i 7,5 cm grubości. Ostrożnie, szepnął Jerry, kiedy Mark otworzył je i wyjął cienką książkę w twardej oprawie. Wiersze zebrane Dolfa McKenzie'ego, przeczytał powoli Mark. Zawsze chciałem to mieć.
Kto to kurwa jest?
Nie mam pojęcia, ale nie szukamy wierszy. Do pomieszczenia wszedł Denny. Dobra, otwierajcie następne, rzucił. Zostało jeszcze 7. Będę obok, prawie się przebiłem. Podczas gdy oni pracowali, Trey siedział na ławce naprzeciwko biblioteki, od niechcenia paląc papierosa i nieustannie spoglądając na zegarek. Chaos na kampusie nie ustawał, lecz kiedyś musiał się skończyć. Druga i trzecia szuflada też zawierały książki, których członkowie gangu nie znali. Denny sforsował w końcu drzwi do kolejnego pomieszczenia i kazał kumplom przynieść wiertarkę. Tu też było 8 dużych szuflad, identycznych jak w tamtym. Kwadrans po drugiej, Trey zameldował, że kampus jest wciąż zamknięty, ale na trawniku przed akademikiem zaczynają się zbierać ciekawscy studenci. Wyposażeni w megafony policjanci kazali im wrócić do pokoi. Lecz gapiów przybywało i władze nie mogły nad nimi zapanować. Na domiar złego nad kampusem krążyły co najmniej 2 helikoptery telewizyjne. Trey oglądał CNN na smartfonie i strzelanina w Princeton była sensacją dnia. Przebywający na miejscu wydarzeń, rozgorączkowany reporter ciągle wspominał o niepotwierdzonych ofiarach, sugerując, że co najmniej jeden strzelec zabił wielu studentów. Co najmniej jeden? Wymamrotał Trey. A słyszałeś o strzelaninie bez żadnego? Denny, Mark i Jerry zastanawiali się, czy nie otworzyć szuflad palnikiem, ale uznali, że lepiej nie, a przynajmniej na razie. Zaistniałoby duże ryzyko pożaru. A co by im przyszło ze spalonych rękopisów? Dlatego Denny wyjął z worka mniejszą koronkę i zaczął wiercić. Mark i Jerry wciąż korzystali z większej. W pierwszej szufladzie w drugim pomieszczeniu leżały pliki delikatnych kartek ręcznie zapisanych przez kolejnego dawno zapomnianego poetę, o którym nigdy nie słyszeli, lecz którego szczerze nienawidzili. O 2:30 rano CNN poinformowało, że 2 studentów nie żyje i co najmniej 2 jest rannych. Po raz pierwszy padło słowo masakra. 5. Zabezpieczywszy pierwsze piętro akademika, policja odkryła resztki czegoś, co wyglądało na petardy. W toalecie i kabinie prysznicowej znaleziono wypalone bomby dymne. Saperzy otworzyli porzucony plecak i wyjęli z niego kolejną, też wypaloną. 3:10 dowódca oddziału po raz pierwszy wspomniał o głupim żarcie. Jednak adrenalina wciąż buzowała do tego stopnia, że nikomu nie przyszło do głowy słowo dywersja. Szybko zabezpieczono pozostałą część akademika i policzono studentów. Nikogo nie brakowało. Mimo to kampus miał pozostać zamknięty jeszcze przez wiele godzin, do czasu, aż policja przeszuka sąsiednie budynki. 6. O 3:45 Trey zameldował. Uspokaja się. To już 3. godzina akcji. Panowie, jak idzie wiercenie? Powoli, odparł krótko Denny. I rzeczywiście, pracowali powoli, lecz z determinacją. W pierwszych czterech otwartych szufladach leżały stare manuskrypty, rękopisy i maszynopisy, wszystkie autorstwa ważnych pisarzy, którzy w tej chwili zupełnie się nie liczyli. Kiedy Danny wyjął z piątej, pudełko identyczne jak te w pozostałych szufladach nareszcie trafili na żyłę złota. Przywódca grupy otworzył je ostrożnie. Na załączonej przez bibliotekę karcie informacyjnej widniał napis: oryginalny rękopis pięknych i przeklętych. F. Scotta Fitzgeralda. Bingo! Skwitował spokojnie Danny. Z piątej szuflady wyjął jeszcze dwa identyczne pudełka, położył je delikatnie na wąskim stole i otworzył. W środku były oryginalne rękopisy powieści Czuła jest noc i Ostatni z wielkich. Ahmed, który wciąż przyklejony do laptopa pił teraz napój energetyczny z wysoką zawartością kofeiny, usłyszał te piękne słowa i powiedział: dobra chłopcy, mamy 3 z 5. Został Gatsby i Rye. Długo jeszcze? Spytał Trey. 20 minut, odparł Danny. Podstaw wóz. Trey przeszedł swobodnym krokiem przez kampus, wmieszał się w tłum gapiów i obserwował przez chwilę armię kręcących się w pobliżu policjantów. Już się nie pochylali, nie kryli się, nie biegali ani nie przemykali za radiowozami z nabitą bronią w ręku. Niebezpieczeństwo najwyraźniej minęło, choć okolica wciąż tonęła w blasku migających kogutów. Trey wycofał się, przeszedł kilkaset metrów, opuścił kampus i skręcił w John Street, gdzie wsiadł do białej furgonetki dostawczej z napisem Drukarnia Uniwersytetu Princeton na przednich drzwiach lewych i prawych. Oznaczona numerem 12, cokolwiek to znaczyło, była bardzo podobna do tej, którą sfotografował tydzień wcześniej. Wrócił nią na kampus i, ominąwszy zamieszanie wokół akademika, zaparkował przy rampie załadunkowej na tyłach biblioteki. Wóz na miejscu, zameldował. Otwieramy 6. szufladę, oznajmił Danny. Kiedy Jerry i Mark podnieśli noktowizory na czoła i podeszli ze światłem do stołu, Danny delikatnie otworzył pudełko. Na karcie informacyjnej widniał napis: oryginalny rękopis powieści Wielki Gatsby, F. Scotta Fitzgeralda. Bingo, powtórzył spokojnie szef gangu. Mamy tego sukinsyna Gatsby'ego. Hurra! Wykrzyknął Mark mimo skrzętnie tłumionego podniecenia. Jerry wyjął z szuflady ostatnie pudełko. Leżał w nim rękopis Po tej stronie raju. Pierwszej powieści Fitzgeralda, wydanej w 1920 roku. Mamy 5, podsumował beznamiętnie Danny. Wynośmy się stąd. Jerry spakował wiertarki, łomy, palnik i butle z acetylenem i tlenem. Kiedy schylał się po worek, stercząca z trzeciej szuflady drzazga drasnęła go tuż nad lewym nadgarstkiem. W podnieceniu prawie tego nie zauważył i tylko potarł skaleczenie, zdejmując plecak. Danny i Mark ostrożnie włożyli 5 bezcennych rękopisów do 3 studenckich plecaków. Potem, obładowani łupami i sprzętem, wyszli ze skarbca. Wbiegli schodami na parter i opuścili bibliotekę. Wejściem serwisowym, w pobliżu rampy załadunkowej, ukrytym za długim, gęstym żywopłotem. Wskoczyli do furgonetki tylnymi drzwiami i Trey ruszył. Chwilę później minęli 2 ochroniarzy w radiowozie. Trey pomachał im od niechcenia ręką, lecz nie zareagowali. Była 3:42. Czysto, zameldował. Wyjeżdżamy z kampusu z panem Gatsbym i spółką. 7. Awaria prądu uruchomiła szereg alarmów w budynkach, których dotknęła. O 4:00 nad ranem specjalista elektryk przebił się przez uniwersytecką sieć energetyczną i znalazł problem. Przywrócono elektryczność wszędzie, oprócz biblioteki. Szef ochrony wysłał tam 3 podwładnych. Wykrycie przyczyny alarmu zajęło im 10 minut. Tymczasem Złodzieje byli już w tanim motelu niedaleko autostrady międzystanowej 295 pod Filadelfią. Trey stanął obok 18-kołowej ciężarówki, z dala od samotnej kamery monitorującej parking. Mark wyjął puszkę białej farby w sprayu i zamalował napisy na furgonetce. W pokoju, w którym on i Trey spędzili ostatnią noc, wszyscy przebrali się szybko w ubrania myśliwskie i do innego worka marynarskiego spakowali to, co mieli na sobie podczas skoku. Dżinsy, adidasy, podkoszulki i czarne rękawiczki. Jerry zauważył w łazience małe skaleczenie nad lewym nadgarstkiem. W furgonetce uciskał je palcem, bo krwawiło. Bardziej niż myślał. Wytarł je myjką, zastanawiając się, czy wspomnieć o tym kumplom. Nie teraz. Może później. Spakowali się po cichu, zgasili światło i wyszli. Mark i Jerry wsiedli do eleganckiego pick-upa, wypożyczonego i prowadzonego przez Deniego. Dwoje drzwi i kabina z dwoma siedziskami na 6 osób. Wyjechali za Trejem na ulicę, wrócili na autostradę, ominęli północne przedmieścia Filadelfii i, jadąc stanowymi szosami, zniknęli w Pensylwanii. Pod Quaker Town skręcili w wybraną uprzednio wiejską drogę, która niecałe 2 kilometry dalej przechodziła w żwirówkę. W pobliżu nie było ani jednego domu. Trey wjechał do płytkiego parowu, zdjął skradzione tablice rejestracyjne i polał benzyną. Worki z narzędziami, telefonami komórkowymi, sprzętem radiowym i ubraniami, po czym podpalił je. Furgonetkę momentalnie pochłonęła kula ognia. Więc odjechali, przekonani, że zniszczyli wszystkie możliwe dowody rzeczowe. Rękopisy leżały bezpiecznie na tylnym siedzisku pick-upa między Trejem i Markiem. Nad wzgórzami powoli wstawał świt. A oni jechali w milczeniu, obserwując to, co ich otaczało, choć było tego niewiele. Ot, nadjeżdżający z naprzeciwka pojazd, idący do stodoły farmer, który nie patrzył nawet na szosę, czy staruszka z kotem na ganku. Pod Bethelem wjechali na międzystanówkę 78 i skręcili na zachód. Danny prowadził, trzymając się dużo poniżej dopuszczalnej prędkości. Od wyjazdu z kampusu nie widzieli ani jednego radiowozu. Zatrzymali się w restauracji z okienkiem dla zmotoryzowanych, kupili stripsy z kurczaka i kawę, a potem międzystanową autostradą 81 pojechali w kierunku Scranton. 8. Pierwszych dwóch agentów FBI przybyło do biblioteki Firestone'a o 7 rano. Z sytuacją zapoznała ich uniwersytecka ochrona i policja miejska. Agenci obejrzeli miejsce przestępstwa i opowiedzieli się stanowczo za tym, żeby zamknąć bibliotekę do odwołania. Do Princeton jechali już śledczy i technicy z Trenton. Rektor wrócił właśnie na kampus. Już wiedział, że coś zginęło i miał za sobą bardzo ciężką noc. Natychmiast pobiegł do biblioteki, gdzie czekali na niego główny bibliotekarz, agenci FBI i miejscowa policja. Razem podjęli decyzję, żeby jak najdłużej utrzymać sprawę w tajemnicy. Szef Woka Wydziału FBI specjalizującego się w odzyskiwaniu cennych aktywów był już w drodze z Waszyngtonu. Uważał, że złodzieje skontaktują się wkrótce z uniwersytetem, żeby dobić targu. Rozgłos, a nie ulegało wątpliwości, że byłby wielki, tylko skomplikowałby sytuację. 9. Świętowanie rozpoczęło się dopiero wtedy, kiedy członkowie gangu dotarli do małego, drewnianego domku myśliwskiego w górach Pocono, w północno-wschodniej Pensylwanii. Danny wynajął go na sezon myśliwski za pieniądze, które miał zwrócić po sprzedaży rękopisów i mieszkał tam od 2 miesięcy. Z nich 4 tylko Jerry miał stały adres. Wraz ze swoją dziewczyną wynajmował małą klitkę w Rochester w stanie Nowy Jork. Uciekinier Trey ukrywał się niemal całe dorosłe życie. Natomiast Mark pomieszkiwał ze swoją byłą żoną pod Baltimore. Lecz robił to nieoficjalnie i bez śladów. Wszyscy mieli po kilka fałszywych dowodów tożsamości, w tym paszporty, dzięki którym mogliby przejść przez każdą kontrolę celną. W lodówce czekały trzy butelki taniego szampana. Denny otworzył jedno, rozlał trunek do czterech różnych kubków do kawy i wzniósł jowialny toast. Na zdrowie, chłopcy, i gratulacje. Udało się. Pół godziny później szampana już nie było i znużeni myśliwi zapadli w długą drzemkę. Rękopisy, wciąż w identycznych pudełkach do przechowywania zbiorów archiwalnych, leżały w pakamerze, niczym sztaby złota w sejfie na broń. Przez kilka następnych dni mieli ich strzec Danny i Trey, natomiast Jerry i Mark, wyczerpani po tygodniowym polowaniu na jelenie, myśleli już o powrocie do domu. 10. Jerry spał, nieświadomy wściekłości, siły i gwałtowności ataku, jaki szykowały na niego władze federalne. Techniczka FBI zauważyła maleńką plamkę na pierwszym stopniu schodów prowadzących do skarbca biblioteki. Założyła, jak się okazało słusznie, że to kropla krwi, która spadła tam tak niedawno, że nie zdążyła jeszcze zczernieć czy nawet zbrązowieć. Zebrała ją, powiadomiła przełożonego i próbkę wysłano do laboratorium FBI w Filadelfii. Natychmiast przeprowadzono badanie DNA, a jego rezultaty wprowadzono do krajowej bazy danych. Niecałą godzinę później w Massachusetts znaleziono podejrzanego, niejakiego Geralda A. Stingardena, zwolnionego warunkowo złodzieja skazanego na 7 lat za kradzież obrazów z galerii sztuki w Bostonie. Zespół analityków zaczął gorączkowo szukać jego śladów. W Stanach Zjednoczonych mieszkało co najmniej 5 Stingardenów. 4 szybko wyeliminowano. Na 5. wystawiono nakaz przeszukania domu i wydania bilingów komórkowych. Uzyskano również historię transakcji kart płatniczych. Kiedy Jerry obudził się z długiego snu w górach Pocono, FBI miało już na oku jego mieszkanie w Rochester. Zdecydowano, że zamiast od razu wejść tam z nakazem, lepiej będzie zaczekać i poobserwować. Może, choć tylko może, pan Stingarden doprowadzi ich do pozostałych. Tymczasem w Princeton sporządzano listy studentów, którzy korzystali z biblioteki Firestone'a w ostatnim tygodniu. Każde odwiedziny w uniwersyteckich bibliotekach były rejestrowane przez komputer, który zapisywał numery legitymacji. Fałszywe legitymacje rzucały się w oczy, ponieważ nieletni studenci używali ich głównie do kupowania alkoholu, a nie po to, żeby zakradać się do tej czy innej czytelni. Ustalono dokładnie godziny wejść i wyjść, po czym porównano je z taśmami z bibliotecznego monitoringu. W południe FBI dysponowało już zdjęciami Danny'ego, Jerry'ego i Marka. Wyraźnymi, choć na razie bezwartościowymi. Cała trójka była dobrze przebrana. Po raz pierwszy od dziesięcioleci Ed Falk z działu ksiąg rzadkich i zbiorów specjalnych włączył wyższy bieg i wraz z agentami FBI błyskawicznie przeglądał rejestr odwiedzających i zdjęcia ostatnich gości. Każde nazwisko weryfikowano. I kiedy przyszła kolej na magistra Neville'a Mencina, wykładowcy literatury amerykańskiej z Uniwersytetu Portland, ten zapewnił ich przez telefon, że nigdy nie był na kampusie Uniwersytetu Princeton. FBI miało wyraźne zdjęcie Marka, choć nie znało jego prawdziwego nazwiska. Niecałe 12 godzin po udanym skoku na biblioteczny skarbiec nad taśmami z monitoringu ślęczało 40 agentów, mozolnie analizujących dane. 11. Późnym popołudniem 4 myśliwych usiadło przy stoliku karcianym i otworzyło piwa. Denny znów mówił i mówił o tym samym, co przerabiali już dziesiątki razy. Skok, owszem, się udał, lecz przestępca zawsze pozostawia ślady. Zawsze popełnia błędy i jeśli wie o połowie z nich, jest geniuszem. Fałszywe dokumenty zostaną szybko namierzone i wzięte pod lupę. Policja odkryje, że od wielu dni obserwowali i rozpracowywali bibliotekę. Bo czy wiadomo, ile kamer ich nagrało? Z ubrań mogły wypaść drobniutkie włókna, adidasy mogły zostawić ślady i tak dalej, i tak dalej. Odcisków palców na pewno nie zostawili. Jednak zawsze istniała możliwość, że mogli. Wszyscy byli doświadczonymi złodziejami i dobrze o tym wiedzieli. Małego plastra nad lewym nadgarstkiem Jerego nikt nie zauważył, a on postanowił go zignorować. Wmówił sobie, że skaleczenie jest bez znaczenia. Mark położył na stoliku cztery urządzenia podobne do iPhone'a 5. Choć opatrzone logo firmy Apple, nie były telefonami. Były to tak zwane sat-traki, namierniki lokalizacyjne z natychmiastowym dostępem do systemu satelitarnego z każdego miejsca na świecie. Ponieważ nie współdziałały z sieciami komórkowymi, policja nie mogła ich w żaden sposób namierzyć ani tym bardziej podsłuchać. Mark ponownie podkreślił, że przez następnych kilka tygodni cała piątka, łącznie z Ahmedem, musi pozostawać w stałym kontakcie. Urządzenia te zdobył właśnie on, Ahmed, z jednego ze swoich licznych źródeł. Zamiast zwykłym przyciskiem włączało się je trzycyfrowym kodem. Potem wprowadzało się indywidualny kod pięciocyfrowy i dopiero wtedy urządzenie zaczynało działać. Dwa razy dziennie, punktualnie o 8 rano i 8 wieczorem, każdy z nich musiał połączyć się z satelitą i wysłać krótką wiadomość. Czysto. Opóźnienia były niewybaczalne, ponieważ mogły doprowadzić do katastrofy. Każde znaczyło, że dany sat-track, a zwłaszcza jego użytkownik, został w jakiś sposób zdekonspirowany. 15-minutowe uruchamiało plan awaryjny, zgodnie z którym Dan i Trey mieli zabrać rękopisy i przewieźć je do drugiej kryjówki. Gdyby natomiast z meldunkiem spóźnili się oni, całą operację, a raczej to, co z niej zostało, należało natychmiast przerwać. W tym przypadku Jerry, Mark i Ahmed mieli natychmiast wyjechać z kraju. Złe nowiny przekazywano jednowyrazowym komunikatem. Czerwony. Gdyby pojawił się na ekranie urządzenia, znaczyło to, że po pierwsze coś poszło nie tak, po drugie, jeśli to możliwe, należy przewieźć rękopisy do trzeciej kryjówki i po trzecie, jak najszybciej wyjechać z kraju bez żadnych pytań i najmniejszej zwłoki. Jeśli by któryś z nich wpadł, reszta oczekiwała od niego milczenia. Dla zapewnienia całkowitej wierności sprawie i lojalności wobec wspólników, każdy z nich nauczył się na pamięć nazwisk i adresów członków rodzin pozostałych. Zemsta była gwarantowana, żeby nikt nie zaczął śpiewać. Nigdy. Mimo tych złowieszczych przygotowań, w domku myśliwskim panował wesoły, a nawet świąteczny nastrój. Dokonali błyskotliwego skoku i zorganizowali perfekcyjną ucieczkę. Seryjny uciekinier, Trey, uwielbiał opowiadać o swoich wyczynach. Udawało mu się, ponieważ zawsze opracowywał plan pouciekowy. Podczas gdy inni myśleli tylko o tym, jak zwiać z więzienia czy aresztu. Podobnie z przestępstwem. Planujesz skok dniami i tygodniami, a kiedy jest już po wszystkim, nie wiesz co dalej. Dlatego musieli mieć plan. Sęk w tym, że nie mogli żadnego uzgodnić. Danny i Mark stawiali na szybkość i chcieli skontaktować się z Princeton w ciągu tygodnia, żeby zażądać okupu. Dzięki temu pozbyliby się rękopisów, nie musieliby się już o nie martwić i mieliby pieniądze. Natomiast Jerry i Trey, obaj z większym doświadczeniem, woleli podejście bardziej cierpliwe. Niech osiądzie kurz, niech wieści dotrą na czarny rynek i ludzie uświadomią sobie, że naprawdę doszło do kradzieży. Niech upłynie trochę czasu, bo dopiero wtedy będą wiedzieli na pewno, że policja ich nie podejrzewa. Princeton nie jest jedynym potencjalnym kupcem. Będą inni. Dyskutowali długo i zaciekle. Choć nie brakowało też żartów, śmiechu i piwa. W końcu przystali na plan tymczasowy. Jerry i Mark wyjadą nazajutrz rano. Jerry do Rochester, a Mark przez Rochester do Baltimore. Tam przywarują, przez tydzień będą pilnie oglądali wiadomości i oczywiście dwa razy dziennie kontaktowali się z resztą. Natomiast Danny i Trey zostaną i za tydzień przewiozą rękopisy do drugiej kryjówki. Taniego mieszkania w zapuszczonej części Allentown w Pensylwanii. Za 10 dni spotkają się tam z Jerrym i Markiem i we czterech opracują ostateczny plan działania. Tymczasem Mark skontaktuje się z potencjalnym pośrednikiem, którego znał od wielu lat, grubą rybą w mrocznym świecie nielegalnego handlu dziełami sztuki. I napomknie, że wie coś o skradzionych rękopisach Fitzgeralda. Ale do czasu następnego spotkania nic więcej nikomu nie powiedzą. 12. Karol, kobieta mieszkająca u Jerry'ego, wyszła z domu o 4:30. Sama. Śledzono ją do sklepu spożywczego kilka ulic dalej i podjęto szybką decyzję, żeby nie wchodzić do mieszkania. Przynajmniej na razie. W pobliżu kręciło się zbyt wielu sąsiadów. Wystarczyło, że któryś powiedziałby jedno słowo i całą operację trafiłby szlak. Karol nie miała pojęcia, jak uważnie ją obserwowano. Kiedy robiła zakupy, agenci umieścili 2 lokalizatory pod zderzakami jej samochodu. 2 inni, kobiety w dresach biegaczek, patrzyli jej na ręce, sprawdzając, co kupuje. Okazało się, że nic godnego zainteresowania. Kiedy wysłała SMS do matki, przechwycono go i zapisano. Kiedy zadzwoniła do przyjaciółki, podsłuchano każde słowo ich rozmowy. Kiedy wstąpiła do baru, agent w dżinsach zaproponował jej drinka. Do powrotu do domu obserwowano, filmowano i rejestrowano każdy jej krok. 13. Tymczasem jej chłopak sączył piwo i czytał Wielkiego Gatsby'ego w hamaku na tylnej werandzie domku myśliwskiego z widokiem na piękny staw, zaledwie kilka metrów dalej. Po stawie pływali łódką Mark i Trey. Oni łowili leszcze, a Danny smażył steki na grillu. O zachodzie słońca zerwał się zimny wiatr, więc weszli do domku, gdzie wesoło trzaskał ogień. Punktualnie o 8:00 wieczorem wszyscy, łącznie z Ahmedem w Buffalo, wyjęli nowe sat-traki, wprowadzili kody i wysłali w kosmos słowo czysto. Było bezpiecznie. Bezpiecznie i fajnie. Przed niespełna 24 godzinami ukrywali się na ciemnym kampusie, zdenerwowani jak jasna cholera, ale i podekscytowani akcją. Plan wypalił co do joty. Zdobyli bezcenne rękopisy, a wkrótce zdobędą gotówkę. Transfer pieniędzy nie będzie łatwy, ale tym zajmą się później.